Lekcja ósma. 22 sierpnia. Moc zmartwychwstania Chrystusa. Sobota, po południu, 15 sierpnia. Tekst pamięciowy. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Pierwszy list do Koryntian 15, 14 i 17. To zdumiewające, że już w czasach apostoła Pawła byli tacy ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Ludzie ci zapewne kierowali się doświadczeniem, które uczyło ich, co śmierć robi z człowiekiem. Wiedzieli, że ciało po śmierci rozkłada się i obraca się w proch. Wiedzieli też, że ludzie po śmierci pozostają martwi przez długi, długi czas. Prawie wszyscy ludzie, którzy żyli kiedyś na ziemi, są martwi znacznie dłużej, niż trwało ich całe życie. Zmartwychwstanie wydawało się tak samo niemożliwe wtedy, jak wydaje się niemożliwe dzisiaj, oczywiście z ludzkiego punktu widzenia. Z taką właśnie niewiarą musiał się zmagać apostoł Paweł. A jest to zasadnicza kwestia. Gdyby bowiem Jezus nie zmartwychwstał, znaczyłoby to, że nie był tym, za kogo się podawał, a jego śmierć na krzyżu nie miałaby żadnego znaczenia, więc nie byłoby żadnego odkupienia dla grzeszników. Pozostawałaby nam tylko rozpacz. Ale nasz Pan zmartwychwstał, wstąpił do nieba i przyjdzie powtórnie, by zabrać nas do domu. W tej lekcji będziemy studiować 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, w którym Paweł uczy o zmartwychwstaniu, w tym zwłaszcza o zmartwychwstaniu Chrystusa. Pod wpływem pogańskiego światopoglądu niektórzy członkowie zboru w Koryncie twierdzili, że zmartwychwstanie jest niemożliwe. W odpowiedzi na to Paweł potwierdził autentyczność zmartwychwstania Chrystusa jako warunku naszej jedynej nadziei zbawienia. Niedziela, 16 sierpnia. Głoszenie zmartwychwstania Chrystusa. Paweł rozpoczyna 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, skupiając uwagę na Ewangelii. Mówi o Ewangelii, 1, która była głoszona Koryntianom, 2, którą oni przyjęli, 3, w której trwali, 4, przez którą byli zbawieni. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15, 1-2. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Ten wstęp przygotowuje czytelnika na to, co nastąpi dalej w rozdziale i wskazuje, jak ważne jest zmartwychwstanie Chrystusa w kontekście naszego zbawienia. Jego zmartwychwstanie jest tak ważną częścią przesłania Ewangelii, iż zaprzeczanie mu jest przeciwne wierze w Chrystusa. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15, 1-4, Ewangelia Łukasza 24, 44-47, list do Rzymian 1, 1-4. Co łączy te fragmenty Nowego Testamentu? Pierwszy list do Koryntian 15, 1-4. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Ewangelia Łukasza 24, 44-47. Potem rzekł do nich. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że, począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. List do Rzymian 1, 1-4. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w pismach świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Pierwszy list do Koryntian 15:1-4 zawiera zwięzłe podsumowanie przesłania apostoła Pawła. Nie ma znaczenia, czy wyrażenie według pism dotyczy konkretnych fragmentów Starego Testamentu, czy też całego Starego Testamentu. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są wypełnieniem licznych Bożych obietnic zawartych w natchnionych hebrajskich pismach tworzących Stary Testament. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:2-11. Dlaczego w tych wersetach znajdują się obok siebie pojęcia takie jak wiara i zwiastowanie? Jak te dwa pojęcia są związane ze sobą nawzajem? Pierwszy list do Koryntian 15:2-11. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak uwierzyliście? Wszyscy, którzy głoszą, że Chrystus zmartwychwstał, muszą przede wszystkim wierzyć, że Jego zmartwychwstanie jest historycznym wydarzeniem. W takim razie pierwszy list do Koryntian 15:5-8 to jeden z najważniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Pierwszy list do Koryntian 15:5-8. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ten fragment listu jest mocnym biblijnym dowodem, że Chrystus był widziany przez wielu ludzi po swoim zmartwychwstaniu i większość z tych ludzi żyła jeszcze w czasie, gdy Paweł pisał pierwszy list do Koryntian. Paweł w zasadzie napisał: zapytajcie ich, co widzieli. Apostoł był absolutnie pewny tego, że Chrystus zmartwychwstał. Ci ludzie byli naocznymi świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Byli tym, czym nazwał ich Jezus, mianowicie świadkami tych rzeczy. Jakie mamy powody, by wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa? W jakie inne rzeczy, zarówno świeckie, jak i święte, wierzymy, choć nie widzieliśmy ich na własne oczy? Poniedziałek, 17 sierpnia. Zmartwychwstały Chrystus naszą jedyną nadzieją. W pierwszy list do Koryntian 15:9-19 Paweł wyjaśnia, jak poważne i straszne są skutki nieuznawania istnienia zmartwychwstania. Bez zmartwychwstania wierzący nie mieliby nadziei ani w tym życiu, ani tym bardziej w przyszłym. Co stracilibyśmy, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:9-19. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak uwierzyliście? A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Starożytni poganie, w tym zwłaszcza w świecie hellenistycznym, z zasady nie wierzyli w zmartwychwstanie, ale wyznawali pogląd zwany dualizmem, według którego po śmierci ciała dusza rzekomo żyją nadal i egzystuje w innej rzeczywistości. Paweł rozpoczyna akapit w pierwszy list do Koryntian 15:12-19 retorycznym pytaniem wyrażającym zdziwienie, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Według Pawła niewiara chrześcijanina w zmartwychwstanie jest czymś nie do pomyślenia wobec mnogości świadków zmartwychwstania Chrystusa. Co gorsza, bez wiary w zmartwychwstanie ludzie budują swoją nadzieję na fałszywych podstawach, wskutek tego nadal tkwią w swoich grzechach. Paweł mówi zatem, że gdyby nie istniało zmartwychwstanie, 1. Chrystus nie zmartwychwstałby. 2. Nasze zwiastowanie byłoby daremne. 3. Nasza wiara byłaby daremna. 4. Bylibyśmy fałszywymi świadkami. 5. Pozostawalibyśmy nadal w naszych grzechach. 6. A ci, którzy umarli, przepadliby na zawsze. Gdyby zmartwychwstania nie było, zarówno zwiastowanie Ewangelii, jak i wiara byłyby daremne. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako daremne, Biblia Warszawska, lub pusty, Biblia Interlinearna, to kenos. Interpretatorzy dyskutują, czy kenos znaczy daremny w sensie braku prawdy, nieprawdziwy, czy daremny w sensie braku efektów, nieskuteczny, czy też daremny w sensie braku celu, bezcelowy, próżny. Jakiekolwiek konkretne znaczenie miał na myśli Paweł, gdyby zjawisko zmartwychwstania było niemożliwe, to wiara byłaby mataios, czyli daremna. Choć greckie słowo mataios nie różni się istotnie od kenos, przesłanie jest takie, że gdyby Jezus nie wrócił do życia, wiara byłaby bezowocna i złudna, gdyż nasze grzechy nie zostałyby przebaczone. Bylibyśmy fałszywymi świadkami, zwiedzionymi i zwodzącymi innych. Jak mielibyśmy rozumieć 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdyby dusze zmarłych udawały się do nieba, albo do piekła, natychmiast po śmierci ciała? Dlaczego tak ważne jest zrozumienie natury człowieka i jego stanu po śmierci porównywalnego do nieświadomego snu? Wtorek, 18 sierpnia. Chrystus jako pierwociny. Gdyby Jezus nie żył, to wszelkie oczekiwania dotyczące lepszej przyszłości byłyby jedynie złudzeniem. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Pierwszy list do Koryntian 15:20. Jego zmartwychwstanie jest historycznym wydarzeniem. Tak więc możemy być pewni, że ci, którzy umarli w Chrystusie, zostaną wzbudzeni w dniu Jego powtórnego przyjścia. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:20-23. Co w pierwszy list do Koryntian 15:20 oznacza stwierdzenie, że Jezus jest pierwiastkiem Biblia Warszawska, czy pierwociną, Biblia Interlinearna. Pierwszy list do Koryntian 15:20-23, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Koniec obecnego świata zła i grzechu nastąpi wraz z fizycznym zmartwychwstaniem tych, którzy umarli w Chrystusie. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:24. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Objawienie Jana 20:5-6. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Jako ostatni Adam, Chrystus zwróci królowanie Ojcu, przywracając mu władzę nad światem. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:25-28. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Poddanie się Chrystusa Bogu należy rozumieć w kontekście powiązania Chrystusa z Adamem. Jako ostatni Adam w planie odkupienia. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:45. Tak też napisano, Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Jezus poddaje się zupełnie woli Ojca, czego nie uczynił pierwszy Adam. W pierwszy list do Koryntian 15:29-34 Paweł podkreśla, jak niemądre jest zaprzeczanie zmartwychwstaniu Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian 15:29-34. Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Posługuję się przy tym ilustracją chrztu, który jest symbolem jedności wierzącego z Chrystusem w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Zobacz list do Rzymian 6:3-4. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. List do Kolosan 2:12. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Zaprzeczanie realności zmartwychwstania nie ma sensu. Prawdziwą trudność nastręcza jednak zrozumienie tego, co Paweł miał na myśli, mówiąc o chrzcie za umarłych. Proponowano różne sugestie, ale najlepiej jest interpretować to wyrażenie jako odnoszące się do decyzji niektórych ludzi, by przyjąć chrzest po to, aby spotkać się znowu ze zmarłymi bliskimi przy zmartwychwstaniu. Możliwe też, że decyzja przyjęcia chrztu była podejmowana pod wpływem przykładnego życia tych, którzy umarli w Chrystusie. To oznaczałoby, że niektórzy chrzcili się nie w imieniu umarłych, ale ze względu na umarłych. Po drugie, ryzykowanie życiem byłoby bezsensowne, gdyby nie istniało zmartwychwstanie. Byłoby lepiej wtedy cieszyć się przyjemnościami tego świata, niż znosić wyrzeczenia i narażać swoje życie. Zastanów się nad słowami Pawła w drugi list do Tymoteusza 1:12. Dlaczego apostoł był tak pewny tego, co stanie się w przyszłości? Czy i my możemy posiąść taką pewność? Drugi list do Tymoteusza 1:12. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia. Środa, 19 sierpnia. Zmartwychwstałe ciało. W pierwszy list do Koryntian 15:35-39 Paweł krótko porusza kwestię zmartwychwstałego ciała. Pierwszy list do Koryntian 15:35-39. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. Zaczyna ten fragment listu dwoma pytaniami, jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Na te pytania apostoł odpowiada w pierwszy list do Koryntian 15:40-49. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone, sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale, sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy, Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie, jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:36-41. Jak ten fragment listu odpowiada na pytania zadane w pierwszy list do Koryntian 15:35. Pierwszy list do Koryntian 15:36-41. Niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Pierwszy list do Koryntian 15:35. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Paweł stosuje trzy analogie, by pomóc swoim adresatom zrozumieć, co dzieje się przy zmartwychwstaniu. Pierwsza analogia wskazuje, że ludzkie ciało jest jak ziarno, które musi najpierw obumrzeć, czyli przestać być ziarnem, aby w cudowny sposób stać się rośliną. Wniosek jest oczywisty, zmartwychwstanie jest cudem Bożym. Druga analogia wskazuje, że w tym świecie Bóg dał różnego rodzaju ciała zwierzętom i ludziom, stosownie do obecnego środowiska. Podobnie nasze nowe ciało będzie odpowiednie do nowych warunków w niebie. To spostrzeżenie zostaje rozwinięte w analogii uwielbionego ciała, która podkreśla, że chwała zmartwychwstałego ciała ludzkiego znacząco przewyższa chwałę poprzedniego ciała, naszego ziemskiego, upadłego ciała. To spostrzeżenie jest także ukazane w czterech różnicach zachodzących między naszym ziemskim ciałem a ciałem zmartwychwstałym. Pierwsze ciało jest ziemskie, przemijające, słabe i naturalne. Drugie jest niebiańskie, nieprzemijające, mocne i duchowe. Nie znaczy to jednak, że nie istnieje żadna kontynuacja między jednym a drugim ciałem. Użycie przez Pawła greckiego słowa soma, ciało, w odniesieniu zarówno do ciała pogrzebanego, jak i ciała zmartwychwstałego wskazuje na kontynuację. Z drugiej strony cztery powyższe różnice wskazują na brak kontynuacji. Nasze nowe ciało, dzięki Panu, będzie się istotnie różnić od niszczącego ciała, jakie mamy obecnie. Przywołując pojęcie duchowości, Paweł nie ma na myśli niematerialnej egzystencji. W innym miejscu mówi, że Jezus przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego. List do Filipian 3:21. Będziemy mieli prawdziwe ciało, ale nie będzie się ono starzeć i słabnąć. Dzisiaj wszyscy podlegamy upadkom, chorobom i śmierci, tak iż trudno nam sobie wyobrazić życie bez nich, ale takie właśnie życie zostało nam obiecane w Jezusie. Jak pewność tego, że nasze ciało zostanie przemienione i stanie się doskonałe, pomaga nam wytrwale znosić nasze obecne fizyczne ograniczenia. Czwartek, 20 sierpnia. Ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:54-57. Co ten fragment listu mówi o ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią? Pierwszy list do Koryntian 15:54-57. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? a żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ostatni akapit w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł rozpoczyna ciekawym stwierdzeniem: ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Pierwszy list do Koryntian 15:50. Wielu powołuje się na to oświadczenie Pawła jako rzekomy dowód, iż zapowiadał on niematerialne bytowanie w niebie. Ale kontekst jego wypowiedzi wskazuje coś zupełnie innego. Fragmenty tekstu paralelne do pierwszy list do Koryntian 15:50 sugerują, że ciało i krew to odpowiednik tego, co skażone, podobnie jak Królestwo Boże to odpowiednik tego, co nieskażone. Podobnie jak w pierwszy list do Koryntian 15:42-49 Paweł przeciwstawia tu obecne ciało, czy nawet zwłoki, ciału zmartwychwstałemu. Pogrzebane ciało ulega rozkładowi jako śmiertelne, podczas gdy zmartwychwstałe ciało cechuje się brakiem skażenia i nieśmiertelnością. Mówiąc innymi słowy, Paweł napisał, że nasze ciało musi przejść radykalną przemianę, aby odziedziczyć niebo. Krótko mówiąc, Paweł posługuje się pojęciami skażenia i śmiertelności, by opisać naszą grzeszną naturę. W hebrajskich pismach ciało i krew oznaczają upadłą ludzkość, a zatem nasze ciało musi być przemienione i oczyszczone z wszelkiej niedoskonałości podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Dopiero gdy nasza grzeszna natura zostanie usunięta, a my doświadczymy uwielbienia, spełni się oświadczenie: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Pierwszy list do Koryntian 15:54. Wówczas odkupieni zaśpiewają tę odważną i triumfalną pieśń: gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? Pierwszy list do Koryntian 15:55. To wszystko stanie się podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Pomyśl o tym, gdy zamkniemy oczy i oddamy ostatnie tchnienie, to następną rzeczą, jaką ujrzymy, będzie powtórne przyjście Jezusa, gdy On wzbudzi nas z martwych. Bez względu na to, jak długo ktoś pozostawał martwy, jeden dzień czy tysiące lat, zostanie przywrócony do życia w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Pierwszy list do Koryntian 15:52. Kto z nas nie czuł żalu na myśl o tym, jak szybko mija nasze życie? Z punktu widzenia naszego doświadczenia tak bliskie jest powtórne przyjście Jezusa. Przypuszczalnie naszą pierwszą myślą w dniu Jego przyjścia będzie: Panie, Twoje przyjście rzeczywiście było bardzo bliskie. Jak świadomość tego pomaga nam uporać się z poczuciem opóźniania się powtórnego przyjścia Chrystusa? Piątek, 21 sierpnia. Do dalszego studium. Boskość Chrystusa stanowi dla wierzących rękojmie życia wiecznego. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Ewangelia Jana 11:25-26. Chrystus myślał o czasach swego powtórnego przyjścia, gdy sprawiedliwi zmarli powstaną jako niezniszczalni, a sprawiedliwi żyjący zostaną przeniesieni do nieba, nie doświadczając śmierci. Cud wskrzeszenia Łazarza miał stać się znakiem zmartwychwstania wszystkich sprawiedliwych zmarłych. Ziemia zadrżała, gdy głos Syna Bożego wywołał uśpionych świętych. Zmarli usłuchali Jego głosu i wyszli z grobów odziani wspaniałą nieśmiertelnością, wołając: zwycięstwo, zwycięstwo nad śmiercią i grobem. O śmierci, gdzie jest Twoje żądło? O grobie, gdzie jest Twoje zwycięstwo? Ci, którzy dożyli powrotu Chrystusa, i ci, którzy teraz zmartwychwstali, zjednoczyli swe głosy w długim i daleko niosącym się okrzyku zwycięstwa. Ciała, które z piętnem choroby złożono kiedyś do grobu, wyszły teraz w nieśmiertelnym zdrowiu i sile, natomiast żyjący święci zostali przemienieni w okamgnieniu i wraz ze zmartwychwstałymi uniesieni w powietrze na spotkanie Pana. Co za wspaniałe spotkanie! Przyjaciele, których rozłączyła śmierć, spotkali się znowu, aby już nigdy się nie rozstać. Pytania do dyskusji. 1. Pomyśl o tych, którzy byli naocznymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Zobacz Dzieje Apostolskie 1:22. Począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Dzieje Apostolskie 2:32. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Dzieje Apostolskie 3:15. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Dzieje Apostolskie 4:33. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Dzieje Apostolskie 5:30-32. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. W jaki sposób my możemy być świadkami Jego zmartwychwstania prawie 2000 lat po tym wydarzeniu? 2. Zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączną częścią przesłania Ewangelii. Bez tego zmartwychwstania głoszenie śmierci Chrystusa byłoby nieistotne. Dlaczego? Jak twoja odpowiedź świadczy o mocy i znaczeniu zmartwychwstania Chrystusa? 3. Pomyśl o dającym do myślenia stwierdzeniu Pawła, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Pierwszy list do Koryntian 15:32. Co apostoł chciał przez to powiedzieć? 4. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie kwestie natury człowieka i stanu ludzi po śmierci. Dlaczego 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian nie miałby sensu, gdyby zbawieni jako dusze udawali się do nieba zaraz po śmierci?